Teraz będzie miał przywilej wygłosić nam wykład, to jest brat Juanda, według swego wyboru, jakie on ma do powiedzenia dla nas. Proszę.
Drodzy bracia i siostry, najprzód, tak jak jest naszym zwyczajem, wyjeżdżając z Milwaukee tu na tę konwencję, niektórzy bracia wiedzieli, że ja się wybieram jechać i zlecili mi pozdrowienie tu dla konwencji Detroit od wszystkich Milwaukee, co ja czynię. A drugie, jest mi i to przyjemnością, że jestem tu na tej sali, piękna sala, na której byłem pierwszy raz tu na tej sali po poznaniu prawdy w roku 1914. Nie myślałbym, że będę miał jeszcze sposobność na tej samej sali tyle lat później być. I to jeszcze chcę zaznaczyć, że tak jak ludzie mówią przysłowie, że gdyby, że ściany mają uszy, że gdyby tak ściany miały usta, to ta sala mogłaby dużo tu powiedzieć z tych dawnych czasów, począwszy od 14 roku. Mogłaby bardzo dużo powiedzieć o wielkich radościach, przyjemnościach, uciechach duchowych, których myśmy tu zaznali. Szczególnie mam na myśli braci detroickich, ponieważ w tych latach początkowych i ja tu byłem w Detroit, przyjechałem z Polski do Detroit w roku 1910 i mieszkałem aż do 23 roku. 13 lat. Nie tylko te wspaniale, błogosławione chwile mogłyby te ściany powiedzieć, ale i sceny przykre, które później przyszły pomiędzy lud Boży. Jak kto, ale ja mam coś takiego w moim umyśle. Coś takiego, co nigdy z mojego umysłu nie wyjdzie. I od czasu do czasu, mimo że już tyle lat, to mi to wpada. Ta scena. Nie mam na myśli akurat nie to, co tu mogło być, lecz pamiętam, gdy przyszły chwile nieprzyjemne i koniecznie, gdy nie było innego wyjścia, za którym bardzo wzdychałem, ażeby przyszła poprawa, ażeby przyszła odmiana na lepsze, lecz nie można było widzieć na lepsze. Rzeczy postępowały coraz gorzej. A więc aż doszło do ostateczności i wiemy wszyscy, jaka to była ta ostateczność. Wszyscyśmy prawie byli uczestnikami. Nie robi różnicy, w którym czasie, czy rychlej, czy później. Jedni byli uczestnikami tych przykrych rzeczy od roku 18, inni byli 22, 4, 6, 8, 9, aż do 30. Ja wiem, że w 30 roku tak samo bracia, którzy tu byli na tej sali wtedy, też przechodzili trudne przejścia, przykre. I chociaż może rozchodziło się o co innego, może inne przyczyny były, ale właśnie tu główna ta walka była, to przejście ciężkie, że były popisy zdrowego ducha. Że ci, którzy kierowali się zdrowym duchem, a więc widzieli rzeczy w tym świetle i pragnęli takiego kierunku. Zaś Była strona przeciwna, którzy widzieli przeciwnie rzeczy. A więc to spowodowało bardzo ciężkie doświadczenie. Tym moim czymś, które ja zapamiętałem i na przyszłość będzie w moim umyśle, to było coś takiego, co było potrzeba wielkiego wysiłku. I przychodziło mi to bardzo ciężko. A więc co to takiego? Właśnie, gdy przyszło do ostateczności, potrzeba było się rozejść. Tak jak mówiłem, że wszyscyśmy prawie tu na tej sali byli uczestnikami tego rozdwojenia. A gdy potrzeba było się rozejść, potrzeba było uwiadomić o tym. No i ta przykra rzecz dla mnie bardzo trudna. To było to, że trzech nas wtedy ustanęło przy końcu zebrania. Na tej tu sali, gdzie było braci zgromadzonych w tym najwyższym szczycie rozkwitu, na tej tu sali około 550. A więc trzech z nas, to jest ja, brat Wójcik i brat Poradzisz, stanęliśmy na tych schodach, na które, gdy ja wstąpiłem wczoraj, tą pomyślam, że tutaj ta przeciwność, ta walka w moim duchu się rozegrała. Jaka? Że sobie wyobrażałem, gdy ja stanę z tymi kartkami do rozdania, z uwiadomieniem o tym zebraniu, na innej sali, tych, którzy mają zamiar się odłączyć, a więc przeżywałem chwilę bardzo przykrą, stojąc na tych schodach i dawając braciom te kartki. Wiedziałem, za co jestem w ich umysłach poczytany. Za rewolucjonistę, za buntownika. Najgorsze, co mogłoby być. I ja sam z tego się źle czułem, że rzeczywiście tak to wygląda. Lecz wewnątrz miałem ten pokój, to przekonanie, bo nie tak prędko doszło do tego, ażeby takie coś podjąć. Z umęczeniem na umyśle przez długi czas, aż ostatecznie taka decyzja przyszła dla nas wszystkich w tych dawnych czasach. A więc stojąc ja i rozdawiając te kartki, obserwowałem braci tych wszystkich, którzy ze sali wychodzili. Więc co zaobserwowałem? Czy coś złego? Wcale nie. Wcale nie. Żadna osoba, ani brat, żaden, ani żadna siostra, przykrego słowa nie powiedziano. Wszyscy w skupieniu, wychodząc ze sali, w cichości, i mnie to dało do myślenia, że a jednak, chociaż ta przykra scena wzięła swoje miejsce, to jednak ten lud wychodzący z tej sali ma cechy ludu Bożego, owiec pańskich. I nigdy od tego czasu, mimo że myśmy odeszli na ubocze, nigdy nie miałem ujemnej myśli o tych, którzy pozostali z towarzystwa. I do dziś nie mam. Radowałem się, gdy później słyszę, że ten brat, ta siostra, tu parę osób, w tym mieście zbór, więc przechodzi też te trudności. Również sympatyzowałem z braćmi i bardzo się cieszyłem, gdy w 30 roku wielkie grupy braci też przechodziły te doświadczenia. Radowałem się z tego, że jeżeli nie zaraz, bo podziwiałem to, że gdy ja niekiedy próbowałem rozmawiać z jakim bratem, szczególnie w Mokie, był tam brat Wierzchowski, znany tu dobrze. Kilka razy z nim się widziałem, byłem w jego domu nawet. I był dobry człowiek. Rozmawialiśmy poprawnie, wcale nie ogniście. No więc ja próbowałem, nie mogłem go przekonać. A więc radowałem się z tego, jak mówię, że gdy słyszałem, że masy braci przechodzą te doświadczenia i reformę robią, przegląd swoich wierzeń i podejmują w dalszym ciągu te prawdy, które oni poznali na początku, więc podziwiałem, co może zrobić moc Boża. Gdy człowiek niekiedy próbuje coś zrobić, jak i ja próbowałem, argumentując, no więc nie dało się nic zrobić. A gdy przyszedł czas właściwy na reformę, na przebudzenie, to wiemy, że Bóg jest mocny i On może to robić masowo. Nie pojedynczo, masowo. I wielkie masy braci, tak jak Milwaukee, w 30 roku nas poprzednich było około 28, to w 30 roku około 50 braci, gdy odłączyło się od towarzystwa, przyłączyli się do nas i bardzośmy wszyscy byli radzi. Bardzośmy się radowali. Wspólnie. A więc tak jak mówiłem, że zaobserwowałem na tych schodach bardzo ludzi już jako ten lud Boży wyćwiczony, że ani jedna osoba przykrym słowem żadnego z nas trzech nie obdarzyła. To jest wzrost. Tak samo i do dziś. Nawet ci, którzy pozostali się w towarzystwie. Ja nigdy nie rozumiałem i nie rozumiem źle o nich, ale raczej rozumiem, że te rzeczy mają podstawę, które się stały w Piśmie Świętym. Nic się nie dzieje tego, co by nie miało podstawy w Piśmie Świętym. Szczególnie przy końcu tego wieku. Potrzeba nam tylko zastanawiać się, rozmyślać i wglądać, badać pewne figury, typy. A więc do dziś, tak jak od początku mówię, miałem poprawne zdanie nawet i o tych braciach, którzy pozostali w towarzystwie i do dziś mam poprawne. Nigdy nie łączę się z tą myślą, gdy słyszę, że ktoś potępia ich zupełnie, że oni odstąpili od prawdy. Ja wiem to, że nigdy, szczególnie ludziom nie mającym Ducha Bożego, jest trudno utrzymać czystą prawdę. Jest trudno nawet utrzymać tym, którzy mają Ducha Bożego. I jak wiemy, jak się różnimy tu i owdzie, na pewnych tekstach, na pewnym pojęciu. Nie jesteśmy w stanie wyliniować tych prawd w tym porządku, jak one postępują i dzisiaj nawet, pomiędzy nami. Więc jedni myślą, że Pan Bóg to nie może wiele rzeczy naraz prowadzić. Drudzy myślą znów, że może. I ja też wierzę, że może. Bo nawet ludzie, niektórzy mają taki dar, takie talenta, takie zdolności, że mogą wiele rzeczy, wiele spraw naraz przeprowadzać. Czytałem niedawno, że sławny człowiek rzymski, Juliusz Cezar, to miał taki talent umysłowy, że był w stanie dyktować czterem pisarzom listy czy jakieś dokumenta, akta naraz, a sam jeszcze osobiście pisał piąty. No więc, dlaczego by Bóg nie mógł wiele rzeczy naraz przeprowadzać? Już nas tu na sali jest może 200, a wiemy, że Bóg z każdym z nas pojedynczo się liczy. Każdego z nas myśli, zna i trzyma w kontroli. Gdy przyszedł koniec tej Wielkiej Nocy, o którym wczoraj bracia wspominali, to jest rok 1874, a więc co my widzimy? Na co możemy wskazać? Możemy wskazać na trzy główne punkty, prądy, które Bóg powołał. A ma się rozumieć przez kogo? Przez kogo On działa? Przez tego swego reprezentanta, którego On w swoim czasie obiecał przysłać na ziemię powtórę. I w jakim celu? Z jakim autorytetem? Napisane jest, że jako król we wielkiej chwale i mocy. A więc, jeżeli on nie miał nic do czynienia, to on by nie przyszedł jeszcze. Aż dopiero miałby coś do czynienia, czy nie? A jeżeli on przyszedł, jak jest opisany w Biblii w wielkiej chwale i mocy, jako król, a więc czy on nie ma władzy? Czy on nie ma kontroli? A więc co my widzimy w tym 74, około tego czasu? Widzimy zapoczątkowane trzy prądy. Tak jak te cztery rzeki wychodziły z raju, z ogrodu rajskiego, tak widzimy tu trzy główne prądy. Jakie te trzy prądy? I jednocześnie, w jednym czasie one dostały to zapoczątkowanie. Pierwszy, ten najwyższy prąd czystej prawdy przez brata Rosla. Prawda zaczęła płynąć jako ta rzeka. Rzeczy, które w przeszłości nie były jasne, stały się jasne. I myśmy poznali takie wspaniałe prawdy, głębokie, że podziwiamy, jeżeli tylko myślimy. Podziwiamy, gdy obserwujemy niektórych mówców występujących dziś i głoszących, próbujących głosić rzeczy Pisma Świętego. Podziwiamy, gdy oni dotrącają tu i ówdzie te głębokości Boże. Jak oni nie umią je zastosować, wyliniować, co za czym postępuje. A my wiemy, co za czym postępuje. I ten porządek jest taki, że w swoim czasie wszystko przybiera na sile. A dopóki ten czas nie przyjdzie na to, co ma być, to nie ma tej siły. Ludzie słuchają niekiedy takich mówców, są niby pociągnięci tym Słowem Bożym, które oni przeczytają, ale że oni nie są niemi, a więc jest to tylko krótkie podniecenie, które za mały moment ginie. A więc te prawdy przyszły, no więc te trzy prądy. Pierwszy ten prąd to jest prawda, którą myśmy byli pociągnięci. I radujemy się. I z pewnością mamy to postanowienie, ażebyśmy, jak apostoł wyraża się, statecznie, aż do końca te nadzieje zachowali. Abyśmy odnieśli zwycięstwo. I tak powinniśmy to rozumieć. Jak i apostoł mówi o sobie, że on to jedno czyni. To jedno. Te drugie rzeczy, zapominając, bo te drugie są doczesne, tymczasowe, z końcem naszego życia tu na ziemi, one się wszystkie kończą. A cokolwiek tylko w tym drugim kierunku my budujemy na tym dobrym gruncie Chrystusie, a więc to będzie mieć wartość. To będzie pozostawać z nami na wieki. Kto czyni wolę Bożą, trwa na wieki. I ta wola Boża, którą my poznaliśmy, jest w tym najwyższym zrozumieniu, najwyższym uhonorowaniu. I obyśmy tylko mogli dosięgać tych głębokości Bożych i trwać w tym powołaniu. Drugi, patrzmy, w tym samym czasie prąd, jaki wyszedł koło tego roku? Heżel, Żyd, szlachetny Żyd, rozpoczyna działalność syjonistyczną. I początkowo ten ruch syjonistów żydowskich był tylko na podstawie patriotycznej, narodowej. Lecz brat Russell, patrzmy, brat Russell, który umieszczał we wielu gazetach żydowskich kazania, został przez Żydów spostrzeżony, że to jest przyjaciel. Poznali go, że to jest przyjaciel ich, że pisze piękne rzeczy o Żydach i o ich przyszłości w tych gazetach. I nie ma wcale zamiaru ich przeciągać na stronę chrześcijanizmu, jak to drugie sekty mają na celu, ale im wyjaśnia, że oni mają pozostać Żydami nadal w swoim narodzie, lecz że oni mają dopatrywać się w proroctwach ich przeznaczenia. I co się stało? Gdy oni poznali w nim tego przyjaciela, napisali mu piękny list. Szkoda, że nie wziąłem tego listu. Mam go. Napisali mu piękny list. bratu Rośliowi. Bardzo wzniosły mi słowy. I wyrazili mu, że jeżeli jest w chrześcijaństwie jaki kaznodzieja, który ma coś pięknego dla Żydów, a bez tego, ażeby ich przeciągnąć na stronę chrześcijańską, to on nim jest. A więc zrobili mu propozycję. Panie, zgódź się z nami. Mamy ten plan. Ażeby wynająć w New Yorku wielką salę. Najpiękniejszą salę, jaka jest w New Yorku. Wierzymy, że Żydzi przyjdą na to zebranie. A i z ogólnej publiczności ktoś przyjdzie. A więc przysłali mu nawet tytuł, ci sionistyczni wodzowie. Przysłali mu nawet tytuł tej mowy. Wiemy, jaki ten tytuł tej mowy? Mamy książeczkę pod tym tytułem. Ta książeczka i ten tytuł Sionizm w prostwie to właśnie jest pomysł tego tematu, na który Żydzi chcieli, ażeby brat Rosel na tej sali zapłaconej przez nich, wynajętej przez nich, ażeby przemawiał. Wiemy, że to przemówienie brata Rosla w New Yorku było wielkim sukcesem. Brat Rosel wyliniował masę tekstów. I gdy skończył swoją mowę, a wiemy, że był on wielce utalentowanym mówcą, bo niektórzy z nas słyszeli jego mowę i publiczne, i do braci. Ja słyszałem też takich 6 jego mów, i publicznych, i do braci. Miał wielki talent, przemawiał najmniej 2 godziny. Nieco poniżej czasem, a niekiedy 2,5 godziny. A więc był taki entuzjazm, to już bracia pewnie wiedzą, wielki entuzjazm, oklaski wielkie mu dali i od tego czasu, od tej mowy, Żydzi, sioniści żydowscy nadali swojej organizacji podstawę religijną też. Brat Rosel był tą przyczyną, patrzmy. To jest drugi prąd. W tym samym czasie powstał. Już 2 rzeczy Pan czyni, nie jedną naraz. A trzecia, w tym samym czasie powstaje człowiek, który ma znów 3 pole za zadanie do poruszenia. Kto to był? Marks. Napisał książkę. Wolność, równość, braterstwo. Czy to przyjdzie? Pan Bóg dał, tak jak wynalazki. Pan Bóg dał ludziom przed czasem, aby je rozwijali, aby eksperymentowali w tym zawodzie, w tym kierunku. No i wiemy, że mimo, że to są wielkie błogosławieństwa, te wynalazki, to czy radowali się ludzie, ci grzeszni, biedni, upadli, czy radowali się? Może niektórzy, ale nie wszyscy. Wiem to, czytałem też w gazecie, że gdy pierwsza kryna, ta dźwignia, była zainstalowana w Milwaukee na tych jardach węglowych, to robotnicy uważali, że ta maszyneria zabiera ich pracę, a więc co zrobili? Potajemnie podłożyli dynamit i tę pierwszą krenę już gotową do tej pracy dźwigania węgla z okrętów, a więc zdynamitowali. Francuski wynalazca pierwszej maszyny do szycia to w nocy z Francji musiał tę maleńką maszynę, ale dosyć ciężką, brać na plecy i uciekać nocą do Hamburga. Czemu? Bo krawcy chcieli jego dom cały zdemolować, a on się przed czasem o tym dowiedział. Więc widzimy, że najlepsze rzeczy, te błogosławione, nie przychodzą, aby ludzie z otwartymi rękami czekali ich. Więc w tym kierunku Pan Bóg wzbudza ten prąd, który wiemy, zarazem z czasem on się ma rozwinąć do takiej siły, że będzie większą siłą jak stary świat. I on ma pożreć stary świat, czyli zniszczyć. Ma być jako tym młotem, ma usposobić ludzi, przygotować ludzi, przemienić ich umysła w tę stronę drugą, że nie tylko stare rządy królewskie i wszelkie mają runąć, jak my wiemy, ale zarazem też i religię. Z tego też powodu ten prąd, jak widzimy, co jest też, jak brat wczoraj mówił, i tajemnicą, bo się dziwują, dlaczego Pan Bóg daje im sukcesy na lewo i na prawo. Przecież oni nie wierzą w Boga. A tu my wierzymy w Boga, mówię. Jak to rozumieć? A to jest trudne dla nich do zrozumienia. Przyszedł koniec na cię, obywatelu, zważonyś na wadze i znalezionyś lekkim. A więc i w przeszłości wszyscy, wszystkie narody, kiedykolwiek miały jakiś okres od Boga przeznaczony, to wiemy, że przy końcu były zważone na wadze, osądzone, co one są warte. No i w taki sposób niektóre, wiemy, były, nie były nic warte, jak Sodomczycy, za dni Noego i Hananejczycy, państwo babilońskie, państwo madoperskie było zważone, państwo greckie było zważone, uniwersalne, państwo rzymskie, a teraz na tej wadze szali boskiej są ważone wszystkie narody, a szczególnie chrześcijaństwo. Chrześcijańskie narody, które tyle roszczeń fałszywych i tyle złości, niesprawiedliwości napopełniały, a więc mają ponieść te karanie, gdy są zważone na wadze, znalezione lekkie. A więc będzie to ten porachunek za te rzeczy, co w przeszłości oni czynili, tak samo jak Jezus powiedział, że przyszedł porachunek na naród izraelski w tym czasie, gdy on przyszedł, gdyż on przyszedł w końcowym czasie. I Jezus powiedział, że przyjdzie to wszystko na ten naród. To osądzenie. Znalezieni byli lekkimi. Zamordowali, ukrzyżowali Syna Bożego. A nie tylko Syna Bożego, ale Jezus im wyczytał, że przychodzi i przyjdzie to na nich za wszystką krew wylaną na ziemi. Od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, ostatniego proroka, które goście zabili między ołtarzem a kością. Przyszło to. A więc patrzmy, czy nie może Bóg czynić wiele rzeczy naraz przez swego reprezentanta? Króla Chrystusa? Psalm 97 powiada: Pan króluje, skakuj ziemią. Tak, jest. Jest tam przyczyna do radości, o ile ktoś zrozumie, tak jak my rozumiemy. Jezus mówił, że gdy wy ujrzycie te rzeczy, które się będą dziać, chociaż i te okropne rzeczy na ziemi, radujcie się, podnoście, mamy przyczynę, radujemy się. Ja mam zawsze w usposobieniu to, że ten rozwój tych elementów, które mają zniszczyć według boskich proroc ten zły świat, to moje uczucie jest, żeby one triumfowały. Żeby one miały powodzenie, tak jak i Jan w objawieniu, gdzie jest napisane, że owszem, przyjdź, Panie Jezu. Tak powinniśmy się czuć. Aby te elementy, które mają dokonać tej przemiany oblicza ziemi, tego usunięcia tej starzyzny, aby tym sposobem utorować drogę do tego sprawiedliwego królestwa, które zadowoli potem wszystkich, gdy wszyscy zrozumią, tak jak proroctwa mówią, że radować się będzie wykrzykać ziemia, gdy zobaczą ludzie, że ich poprzednie wszystkie złości wzięły koniec i ich plany oszukańcze. Więc to się radują. Inni się nie radują. Inni znów, o których jest napisane, że będą płakać i narzekać wszystkie pokolenia ziemi. To jest ci, którzy nie rozumieją jeszcze, co to wszystko znaczy. Dlaczego to i to się dzieje. Czyli będzie im się zdawać, że wszystko idzie jakby na odwrotnie. Jako przewrót. Nie mogą zrozumieć i to właśnie jest tą pułapką, w którą będą zachwyceni, że nie rozumią. A więc patrzmy, jaka idzie działalność Boża na ziemi we wszystkie strony. Nie tylko jedna. I naraz wiele ich idzie. I we wszystkich tych kierunkach są ludzie na tym polu postawieni, którzy to robią. Inni postawieni, że robią to i robią inne rzeczy. I w tych, jak wiemy, ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu latach, jaka przemiana już na ziemi nastała. Połowę kuli ziemskiej prawie ma inny idealizm od tego, co było 50 lat temu. I rozszerza się nadal. Apostoł Piotr, kończąc te uwagi, apostoł Piotr, wiemy, mówił pięknymi słowy do braci, jak w tych jego słowach pada, że wzbudzam uprzejmą myśl waszą przez napominanie. No i w drugim miejscu on mówi, że napominając, a to tym więcej, czym więcej widzimy, iż się on dzień przybliża. Widzimy to, w jakim czasie żyjemy. Z jednej strony strasznie przedstawia się świat. Myśmy tu się zjechali na tę konwencję bez przeszkód, z wielkimi wygodami. Jechałem około 400 mil z Milwaukee w wielkiej wygodzie. Siedząc sobie, tanio, nadzwyczaj. Gdybym pierwszy chciał tę drogę zrobić, to bym musiał na same buty wydać około, o ile pomyślałem, jakich $60. A gdzie praca ciała, chodu, 400 mil przejść, tanio, bez przeszkód, nie odczuwamy jeszcze żadnych przeszkód, radośnie, możemy budować się jeszcze, przez to napominanie wzmacniać tę uprzejmą myśl naszą, ale pamiętajmy, że świat jest w bardzo groźnym położeniu. Prezydent Kennedy wypowiedział mowę, do której z pewnością użył najlepszych swoich asystentów, ekspertów, którzy pewnie najmniej 100 z nich było, którzy tę mowę układali, ażeby każde słowo było w swoim miejscu. I czytając, zdawało się, że pięknie, pięknie wypowiedział. Można się zgodzić na to. Ale gdyby tak wszystkim pasowało, jak może nam to pasowało, gdyśmy czytali tę mowę, to by znaczyło, że Królestwo Boże trzeba by odłożyć jeszcze na jaką następną generację, czy na 100 lat, czy na ile. A więc, co się stało? Na drugi dzień zaraz, o ile może na trzeci, występuje drugi człowiek i niweczy to. Drudzy się gniewają okropnie na niego. Dlaczego? Dlaczego on się nie godzi z tym, co ten tak pięknie wypowiedział? Czy my będziemy się też dziwować temu, że oni się nie zgodzą? Nie mamy. My tym mniej mamy powodów do dziwienia się, bo jak mówiłem, Królestwo Boże potrzeba by odłożyć, a ono przyszło do swojej godziny. Więc rzeczy muszą iść w przeciwną stronę. Chociaż niektórzy zacni ludzie na ziemi miłują pokój. Tak, Biblia o tym mówi, że są elementy, które miłują pokój i chcieliby pokój. Lecz już koniec. Koniec przyszedł. Więc pokoju nie będzie. I gdy przyjdzie właściwy czas, to, co prezydent Kennedy wspomniał w swojej mowie, groźnie, bo powiedział, jeżeli nie będzie rozbrojenia, to będzie śmierć wszystkim ludziom na ziemi. Powiedział też i drugie, przerażające coś takie, że świat, nad światem dzisiejszym to wisi ten historyczny miecz Demoklesa. Na tej cieniutkiej nitce, że lada chwila może spaść, może się urwać ta nitka i ten miecz zgładzi ludzi na ziemi. Więc ludzie widzą to, zdroza przejmuje wszystkim, a jednak co widzimy? Widzimy, że niektórzy prą do wojny. Niemcy berlińscy, zachodniego Berlina, tak samo Niemcy zachodnie, strasznie się nawet oburzają, że dlaczego Ameryka nic nie robi, ażeby ich uwolnić od panowania radykałów. Ale ona nie może nic zrobić. To jest taka już sprawa tak daleko, że nie można ani ruszyć z miejsca już tego. Potrzeba liczyć się z tym faktem tak daleko dokonanym. I jeszcze bardzo delikatnie potrzeba się z tym brać, bo może przyjść właśnie przerwanie tej nitki lada chwila. I niektórzy są pod wrażeniem, że to może w tym roku jeszcze wybuchnąć. My, jako lud Boży, powiadomieni, pism, Tak jak Jezus mówił do faryzeuszy, że oni nie byli powiadomieni pism, ani mocy Bożej. Ktokolwiek jest powiadomiony pism, wie to i my wiemy, że nie w tym roku jeszcze przyjdzie. Dlaczego? Dlatego, że są pisma pewne, są proroctwa. Pewne jeszcze rzeczy mają się wypełnić. No więc one muszą się wypełnić, musi być na to jeszcze czas. Może się odwlec jeszcze jakiś czas, parę lat. Więc, ale że to, co jest zapisane, to, co ma przyjść, ten trzeci spas straszny, który ma dokonać tego spustoszenia na ziemi, wiemy, że to przyjdzie. I tak jak proroctwo Izajasza mówi, 24 rozdział, że Pan spustoszy ziemię, obnaży ją, zrówna obywateli ziemi, że będzie sługa tak jako Pan jego, służąca tak jako Pani jej. No i to zrównanie dziś już postępuje. A i mówi tam Izajasz, że spustoszy Pan ziemię do tego stopnia, że mało ludzi zostanie. A wyrażenie mało znaczy mniejszość, a większość zginie. Wewiodę i te pozostałe, czyli tą trzecią część do ognia, chociaż może to ma dwojakie znaczenie. Wewiodę i tę trzecią część do ognia, przepławię je, jako przepławiają srebro, jako metal przepławiają, aż ludzie przyjdą do upokorzenia. My wiemy, że to, co potrzeba, bez tego świat nie mógłby wejść do Królestwa Bożego. Tak długo, dopóki ludzie mają swoje zamysły nienaruszone, swoje plany, są zawzięci w przeprowadzeniu swoich planów, gotowi umrzeć, aby swego dokonać. I jeszcze boska litość będzie tu działać, bo i brat Russell mówi, że i w przeszłości już, jeżeli by Boży aniołowie, których Bóg używa do tego, nie kontrolowali byli wojen na ziemi i tego ludzkiego zawzięcia i złości, to by się ludzie już dawno wymordowali. Wszyscy. Tak też Jezus wyraża, że gdyby nie były skrócone te dni, gdzie ta ludzka złość ma się rozpętać, to by nie pozostało jedno ciało żywe na ziemi. My wiemy o tym piśmie. Jeszcze i tu dobroć Boża wchodzi w grę, że wiodę ją trzecią, czyli przepławię je, że oni dojdą do ostateczności i będą widzieć, że skończyli wszystko, co planowali. I nawrócą się do Boga. A wiedzcie, że ja Pan i będę wywyższony między narodami. Będę wywyższony na ziemi. A więc gdy z jednej strony widzimy te zgroźną sytuację, a z drugiej znów tę radosną sytuację. Jak poprzednio wspomniałem. Świat jeszcze tej radosnej strony nie widzi, ale dojdzie. Ta radosna scena w Słowie Bożym co do tej przyszłości we wielu proroctwach jest przedstawiona. W wielu pismach, w wielu pieśniach nawet. Pieśń śpiewaliśmy wczoraj, która bardzo wyraża to. I ja już od dłuższego czasu tę pieśń nawet na pamięć umiem. Bo mam wiele takich pieśni, które lubię na pamięć i od małości już miałem to usposobienie, ażeby rzeczy zdobywać na pamięć. Jeszcze do szkoły chodziłem, później jeszcze prawdy nie znałem w Ameryce, to miałem pociąg do tego, psalmy niektóre, kawałki, części na pamięć. Więc pieśń ta brzmi, śpiewaliśmy wczoraj. Czas się zaczął. Nie zacznie, zaczął. Czas się zaczął. Czas szczęśliwy. Błogi i radosny czas. Wiemy wszyscy, co ta pieśń ma na myśli. Jaki to jest ten czas. Że już władca sprawiedliwy przyszedł wziąć do nieba nas. To jest jedno. Jego działalność jest około Kościoła, ale jego działalność jest w innych kierunkach też. Jednocześnie. On jest potężny w mocy. Nikną czarne nocy cienie. To też się dzieje. Nie rozumiemy, że ciemność nie czuje podkopania. Nikną czarne nocy cienie. Tysiąclecia widać brzask już jest. Wiele świadectw, wiele dowodów tego jest. Tysiąclecia widać brzask. Czeka nas wnet uwielbienie i niebiańskiej chwały blask. Drugi wiersz mówi, co za szczęście dla ludzkości. Tylko jeszcze nie wiedzą o tym. Naprawdę wielkie szczęście, wybawienie ludzi. Taki sposób miłościwy, Boży, jak to Bóg mówi, że miłościw będę nieprawością ich. Ludzie się obawiają, że gdy na sąd Boży będą postawieni, to Pan Bóg ich będzie surowo sądził, że im będzie wyczytywał wszystkie uczynki, jakie oni czynili od najrychłej młodości do starości. A jaka to przykra chwila by była, czy nie? I w piśmie jest napisane, że będzie to stawione przed oczy. Ale my, gdy zrozumiemy, wiemy, w jaki chwalebny sposób to będzie. Że człowiek będzie oświecony, że gdy poprzednio żył na tej tu ziemi grzesznej i czynił rzeczy, cokolwiek czynił, może wszystko, co czynił, było złe, a nic dobrego. Tak jak i Pismo mówi, że wszystko zmyślanie serca ich złe było. No więc, gdy będzie oświecony, zobaczy, tak jak Jezus mówi, z każdego uczynku złego zdadzą ludzie rachunek w dzień sądny. Nie, że będą tak stać, będzie im to czytano, a oni będą płakać, ale że gdy będą oświeceni, zobaczą, tak jak w lustrze swoje życie przeszłe, przyszłość też, teraźniejszość i powiedzą, jak prosto mówi, że powiedzą ludzie, zaiste, że i ojcowie nasi się trzymali marności i myśmy się trzymali marności i niegodziwości. No i będą zachęceni tym, że będą mieć taką błogosławioną sposobność. Co za szczęście dla ludzkości. Przyszedł ją wybawić Pan, aby w jego obecności przez doskonale dać jej stan. Wnet świat cały pozna Pana. Sprawiedliwie będą żyć. Tajemnica objawiona będzie odtąd światłem śnić. Tak. A czas chwały dla Kościoła w tysiącleciu bliźnie nam. Gdy swój Kościół Pan powoła do chwalebnych nieba bram, mamy mieć tę nadzieję. Mamy usiłować w tym kierunku. A tam będziemy żywot mieli u Jezusa świętych nóg. Pan koronę nam udzieli, do swej chwały przyjmie Bóg. Obyśmy byli na tej drodze rozwoju naszego, abyśmy wzrastali z chwały w chwale, z łaski w łaskę, od dnia do dnia, znosząc wszystkie trudności dzisiejszego czasu, przeszłych, ubiegłych czasów, szczególnie od czasu śmierci brata Rosla. Były to czasy trudne, ciężkie doświadczenia, o których miałem chęć mówić na podstawie figury Eliasza, lecz nie poruszyłem nawet mojego tematu, ale uważałem, że te uwagi, niektóre zanotowałem, że te uwagi ogólne są też na czasie. Lecz pamiętajmy, że nie spodziewajmy się żadnych wielkich rzeczy, ani żebyśmy nie byli utrapieni tym i mówili w sercu, dlaczego, Panie, kiedyś byliśmy tak weseli, gdy masę ludzi, pamiętam, czytałem w starych strażnicach brata Rosla, że w roku 1916, to wiele lat temu, i w takim małym mieście, brat Rosel przemawiał publiczny wykład na konwencji w Milwaukee w tym roku. I na tej konwencji zgromadziło się samych braci te pierwsze dni przed niedzielą. Zgromadziło się około 2000 braci. To dużo, jak na małe miasto. A w niedzielę, w którą brat Rosel przemawiał publiczny wykład w tym 16 roku, samej publiczności przeszło 2000. Ktoś by pomyślał, dlaczego my teraz tego nie mamy. Bo już nie jest na to czas i czas jest inny. Ja bym tylko zrobił troszkę porównania, chociaż krótko. Brat już jest. Mamy pamiętać, że my obecnie żyjemy w takim czasie trudnym, nieprzyjaznym, o którym to i brat Russell mówił, i który można przypodobać do czego? Do Mojżesza. Także i do Eliasza. Ja miałem o nim mówić. Ale do Mojżesza tylko parę słów. Wiemy, że swego czasu Mojżesz był na dworze Faraona. Potężnym, możnym, napisano, że był w mowach nawet. W mowach, a i w atletyce. Mocny, wiemy, zabił Egipcjanina jednym uderzeniem. Wojskowy człowiek. Był też zbudowany we wierze. Rozumiał, że synowie Izraela, że on jest w Egipcie na to, ażeby wybawił Izraela z Egiptu. Co za wielkie pojęcie i zgodne z wolą Bożą. Tak, Pan Bóg miał ten plan wybawić, ten lud z niewoli egipskiej. Dobre to było. To było wzbudzone w nim od Boga. I opatrzność Boża była nad nim od jego urodzenia już. Że na tego wodza Bóg go postawił. A więc widzimy go popularnym. Na dworze Faraona, między ludźmi egipskimi, z którymi on argumentował z pewnością, o tym rozmawiał, o nadziei Izraelczyków, Hebrajczyków. I to, co apostoł wyraża że w liście do Żydów, że Mojżesz rozmawiał z Egipcjanami o wierze swojej. U synów izraelskich rozumiał, że powinien dopiero zbudować, aby oni mieli ufność w nim. Lecz co widzimy? Że oni nie rozumieli tego, jak to święty Szczepan wypowiedział w swoim kazaniu. Że gdy on myślał, że synowie powinni izraelscy zrozumieć, domyśleć się, oni nie domyślili się tego. A więc co widzimy od tego czasu u Mojżesza? I z dworu faraona usunięty, i z podwórza synów izraelskich usunięty. Ani tu nikt o nim nie wiedział, ani tu nikt o nim nie wiedział. No więc gdzie Mojżesz był? Czy czas marnował? Gdy nie był ani w społeczności z tymi, ani z tymi? I żadna strona o nim nic nie wiedziała? O nie! Ten okres u tego kapłana madiańskiego to był najważniejszy okres punktu zapatrywania Bożego dla Mojżesza. Najważniejszy okres. Bo gdy tam Mojżesz uczył się pewnych rzeczy, to tu uczył się Bożych rzeczy. Pokory, wytrwałości, uniżenia. My o tym wiemy. Nie potrzeba mówić. A to była pozycja Mojżesza. Długi czas, 40 lat. Tyle samo, co na dworze faraona. Naszą obecną pozycję od śmierci brata Rosla potrzeba mniej więcej tak rozumieć, że to jest ta pozycja, doświadczanie. Może nie mamy płaszcza tego popularności jak kiedyś, może kto inny ma ten płaszcz. Ale my uczymy się bardzo głębokich lekcji teraz. Cierpliwości, wytrwałości, przesiewania różne, ale kto się ostoi? Kto się ostoi? Padnie po boku twoim 1000. To się dziś dzieje. Po prawej stronie twojej 10 000. Ale do ciebie to się nie przybliży. A więc starajmy się, żebyśmy byli jednymi z tych w tym teraźniejszym czasie przesiewania. Doświadczenia, byśmy byli jednymi z tych, którzy ani na prawo, ani na lewo się nie uchylą. Chociaż te różne zarazy w powietrzu wokoło nas latają. I różne pisma przychodzą, różne prądy, różne myśli. Mamy starać się z modlitwą prosić Boga, żebyśmy mogli obrać właściwą drogę. Co ja wszystkim braciom życzę, abyśmy mogli wytrwać aż do końca.